Wieczorny program w Radiu RMF24 i bardzo gorący temat, o którym głośno jest w tak zwanej cyberprzestrzeni. Dane medyczne nawet 50 tysięcy Polaków mogły trafić do internetu. Sieć laboratoryjna ALAB, jedna z największych w Polsce, która zajmuje się badaniem między innymi próbek krwi, które pobierane są w większości prywatnych sieci medycznych w Polsce, padła ofiarą ataku hakerskiego. No i z nami ekspert w tej sprawie, oczywiście pan Adam Hertle, redaktor portalu Zaufana Trzecia Strona. To jest ta strona, która jako pierwsza przekazała tę informację. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pewnie wolelibyście państwo takich komunikatów nie przekazywać, bo to bardzo niepokojące. Patrząc na 50 tysięcy osób, wrażliwe dane, jak twierdzą hakerzy, to tylko niewielka część przechwyconych danych. Z tego, co czytałem, to ponad 240 gigabajtów danych, więc to chyba potężna liczba wrażliwych danych, które są tam gdzieś teraz zhakowane.
Z reguły do twierdzeń włamywaczy niepopartych bezpośrednimi dowodami podchodzimy z dystansem, ale w tym wypadku pokazali, że faktycznie dostęp do tej sieci mieli, dane 50 paru tysięcy badań opublikowali w internecie, a sama firma mówi, że takich badań wykonuje 35 milionów rocznie, więc jak popatrzymy na te liczby, to brzmi to bardzo niepokojąco.
No tak, i teraz najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że tego się nie da zatrzymać, bo to już wyciekło, te dane zostały, rozumiem, w taki publiczny sposób udostępnione w sieci, co znaczy, że każdy miał i mógł mieć do nich dostęp.
Wymagało to odrobiny doświadczenia i wiedzy, ale jeżeli ktoś szukał, to był w stanie te pliki znaleźć i pobrać.
No i teraz najważniejsza chyba kwestia, czy tego typu atak hakerski to jest tylko i wyłącznie efekt kiepskich zabezpieczeń w firmie ALAB, być może jakiejś niedbałości, a może nawet trochę beztroski, biorąc pod uwagę skalę tego wycieku, czy też po prostu hakerzy są tak świetni, że żadne zabezpieczenia na ich żadne zabezpieczenia na nich nie działają?
Trochę chyba obie odpowiedzi są poprawne. Firma ALAB miała podobny incydent w 2018 roku, kiedy w oświadczeniu napisała, że wdrożyli wiele mechanizmów, które mają to ryzyko wyeliminować w przyszłości. No widać, nie udało się. Natomiast walka z włamywaczami jest trudna. I przyjmuje się, że trudno jest uchronić organizację przed dostaniem się włamywaczy do sieci. Natomiast kwestia jest tego, jak szybko ich wykryjemy i czy wykryjemy na przykład to, że wyciągają z naszej sieci ponad 200 gigabajtów danych. Więc nie spodziewam się, żeby było na świecie dużo organizacji, które mogą uniemożliwić hakerom dostanie się do środka, ale jeżeli prowadzi się organizację, która przetwarza tak poufne dane, tak dużej liczby klientów, to warto byłoby ich znaleźć, zanim zdążą te dane ukraść.
Czyli to, że ściągnięto taką liczbę danych, co nawet patrząc, jeśli oczywiście ta wiadomość jest prawdziwa, że to jest 200 giga danych, to takiej paczki danych nie da się ściągnąć w 30 sekund. To musi chwilę trwać, co oznacza, że też pewnego rodzaju chyba jakieś zabezpieczenia czy też monitoring tego, co dzieje się w sieci, trochę zawiodły.
Generalnie dzisiaj dosyć dużo ruchu firmy do internetu wysyłają i z internetu pobierają, ale tego rodzaju transfer powinien faktycznie gdzieś zapalić jakąś czerwoną lampkę, o ile ktoś patrzył na te lampki. Bo może nawet lampka gdzieś się paliła, tylko nikt na nią nie zwrócił uwagi.
No to teraz przejdźmy na tę stronę tych, którzy są poszkodowani. Nie wiemy, oczywiście nie znamy z liczby dokładnej tych osób, ale te 50 tysięcy to już jest takie spore miasteczko. To są dane wrażliwe, począwszy od imienia, nazwiska, numeru PESEL przede wszystkim oraz pewnie także adresu zamieszkania, już pomijając kwestię wyników badań, bo one też są w jakiś sposób przecież chronione. Co tacy biedni ludzie mogą zrobić? Czy to, że to wyciekło, oznacza, że już są trochę skazani na różnego rodzaju, powiedzmy, ataki związane chociażby z wyłudzeniami albo z pobieraniem na nich jakichś na przykład szybkich kredytów?
Ja tak trochę prowokacyjnie powiem, że niewiele w ich życiu się zmieniło, bo te dane pewnie już gdzieś wcześniej wyciekły. Jeżeli ktoś korzysta z internetu i z usług internetowych, to jest duża szansa, że jego, jej dane już gdzieś w internecie krążą lub lada moment się tam pojawią. Nie zawsze po prostu o tym wiemy. Więc tak naprawdę nie mamy żadnych czynności, które moglibyśmy wprost podjąć w tym momencie. Oczywiście możemy zacząć już myśleć o zastrzeganiu numeru PESEL, nowej usłudze cyfrowej, którą rząd niedawno uruchomił. Tyle, że na razie, jeżeli nawet sobie ten PESEL zastrzeżemy, to żadna instytucja nie jest zobowiązana tego naszego zastrzeżenia uwzględnić, bo będzie ten przepis obowiązywał dopiero za ponad pół roku. Można zastrzec już teraz i liczyć na to, że przestępcy nie będą tych danych wykorzystywać przez następne 6 miesięcy.
Z punktu widzenia takiego już czysto hakerskiego, taka liczba danych pobranych z firmy, która zajmuje się badaniami, czy to jest łakomy kąsek na rynku, który można byłoby sprzedać, próbować tym jakoś właśnie handlować albo nawet szantażować firmę ALAB?
Na pewno szantażować, to zdecydowanie, bo to Alap miał tutaj najwięcej do stracenia, teraz już trochę mleko się rozlało. Natomiast jeśli chodzi o element handlu, no to myślę, że ta pełna baza, jeżeli faktycznie ta liczba kilkudziesięciu milionów badań rocznie i zakres kilku lat wstecz jest prawdziwy, no to myślę, że taka baza stanowi poważną wartość w ewentualnym obrocie między przestępcami.
Tutaj czytamy, że ta sieć Alap padła ofiarą ataku grupy hakerskiej RA World. Czy coś wiadomo, kim są ci ludzie, skąd pochodzą? Czy tu można jakiś w ogóle o nich jakikolwiek komunikat wysłać w świat?
To właśnie ciekawe zjawisko, bo rzadko trafiamy na grupy, które są relatywnie mało znane, a ta właśnie do takich należy. Do tej pory odnotowała zaledwie kilkadziesiąt ofiar. Pierwsze wzmianki mamy z kwietnia tego roku, więc jest to dosyć świeży twór i nie widziałem jeszcze żadnej analizy głębszej poświęconej jej składowi. Natomiast możemy strzelać, że większość członków przebywa zapewne na terytorium Rosji, dzięki czemu no, są w zasadzie bezkarni.
No tak, czyli akurat to, że wybrali Alap, jest pewnie efektem tego, że już wcześniej ta firma została w jakiś sposób namierzona i potem hakerzy powiedzieli sprawdzamy i okazało się, że znowu mieli rację.
To często są ataki bardzo oportunistyczne. Ktoś, jakiś administrator, informatyk popełni jakiś błąd, nie zwróci na to uwagi i hakerzy szybko to zauważą i wykorzystają. Rzadko hakerzy wybierają sobie na celownik bardzo konkretną firmę. Najczęściej działają na zasadzie sprawdźmy wszystko, co udało nam się znaleźć i zobaczmy, która z tych ofiar nadaje się do kandydata do dużej płatności, jeżeli ukradniemy jej dane. No jak trafili na firmę prowadzącą badania medyczne, no to już wiedzieli, że to właśnie jest coś, czego szukają.
Czy tutaj w kwestii właśnie tej dużej płatności, czy to w ogóle zdarza się na świecie, że firma zaatakowana przez hakerów, no powiedzmy, że płaci jakiś okup, wykupuje sobie te dane, które oni ukradli, ale przecież nie mają stuprocentowej gwarancji, że oni sobie nie zrobili kopii i nie zaczną ich szantażować za rok znowu.
Nie mamy takich statystyk, bo nikt oczywiście o tym nie mówi, jeżeli zapłaci, natomiast z informacji, które są dostępne na rynku, wiadomo, że jakaś część firm płaci i nie jest to część pomijalna. O tych incydentach nie słyszymy, ale czasem one przez przypadek wychodzą na jaw. Jeśli chodzi o kwestię zaufania do dostawcy takiej usługi, tak, czyli płacimy i oczekujemy, że zrobi to, co obiecał, czyli te dane skasuje, to te firmy atakujące dbają w pewnym stopniu o swoją reputację. To jest jedyna działka cyberbezpieczeństwa, gdzie ci atakujący mają swoją markę, swoje logo nawet czasem, swoją nazwę firmy i wiedzą, że jeżeli ofiara wpisze w Google, czy jeżeli zhakował mnie ransomware taki i taki, to jak zapłacę, to dostanę z powrotem, to jeżeli pojawią się opinie klientów, którzy zapłacili, a danych nie dostali, to ich reputacja i szansa otrzymania dochodu spada. Więc z reguły ponad, myślę, 90% przypadków, jeżeli firma płaci, to faktycznie dostaje z powrotem swoje dane i te dane nie trafiają na publiczne strony www, choć no, nie wiemy, czy one nie są gdzieś w obrocie podziemnym dalej.
W jakimś darknecie. To brzmi trochę jak taki kodeks honorowy hakerów, chociaż to trochę kontrowersyjna opinia, ale faktycznie ciekawa. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Czy ten atak, który no, stał się publiczny, już wszyscy o tym wiedzą, niepokoją się pewnie też o te dane, jest takim sygnałem dla może nie tylko laboratoriów medycznych w Polsce, ale dla wszystkich specjalistów od cyberbezpieczeństwa, którzy sobie myślą teraz, no to może sprawdźmy wszystko u nas raz jeszcze, przypadkiem nam też nie wjadą, nie wyciągną czegoś, co mamy.
Jeżeli jest jakiś specjalista od cyberbezpieczeństwa, dla którego dopiero ten atak po 7-8 latach trwania tych ataków po kilkaset miesięcznie zwrócił na to uwagę, to myślę, że powinien zmienić branżę, w której pracuje.
I to piękne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem w Radiu RMF24 był pan Adam Hertle, redaktor portalu Zaufana Trzecia Strona. Ten portal jako pierwszy przekazał informację o wycieku danych z laboratorium Alap, jednego z największych w Polsce zajmującego się badaniami medycznymi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się i dobrego wieczoru.
Dziękuję, dobranoc.